I chciałbym powiedzieć na temat ciężaru naśladowania. I podstawą będzie tutaj tekst z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, od wersetu 21 do 25. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Jeśli spojrzymy na ten tekst, to jakby kontekst tego, co tutaj jest napisane, to zobaczymy, że słowa te były skierowane do niewolników, inaczej do sług domowych, którzy nieraz musieli znosić wielkie upokorzenia, przykrości ze strony swoich pogańskich właścicieli właśnie ze względu na swoją wiarę. Ale ten tekst, który właśnie przeczytałem, ma takie uniwersalne zastosowanie i dotyczy wszystkich chrześcijan, wszystkich wierzących, także i nas tutaj dzisiaj. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście poszli w Jego ślady. Czy jako chrześcijanie jesteśmy powołani do cierpienia? Spróbujmy przypomnieć sobie, jak Jezus cierpiał. Jezus został zdradzony przez swojego ucznia, przez Judasza. Apostoł Piotr wyparł się go. Jezus został opuszczony w sumie przez wszystkich swoich uczniów, tak? Został później niewinnie oskarżony. Na krzyżu czuł, że opuścił go Bóg Ojciec, kiedy wołał: Eli, Eli, lama sabachthani, tak? Czyli: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Czyli to takie cierpienie psychiczne, cierpienie duchowe, tak? Poczucie zdrady, poczucie opuszczenia. Cierpiał oczywiście fizycznie, tak? Był biczowany, na końcu został ukrzyżowany. No i teraz możemy spojrzeć, jak on się wtedy zachowywał, kiedy doznawał takiego cierpienia fizycznego, psychicznego, duchowego. Mimo że Jezus nie chciał cierpieć i umrzeć, mimo że też jako człowiek też był Bogiem i człowiekiem, też bał się śmierci, to wszystko to poddał Bożej woli. Pamiętamy, jak mówił: Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie jak ja chcę, ale jak Ty. Pamiętamy doskonale, jak Jezus był przesłuchiwany przez arcykapłana, stał przed Sanhedrynem i później stał przed Piłatem. Wtedy też nie bronił się, niewiele mówił. Piotr właśnie to opisuje. Gdy mu ubliżano, nie ubliżał. Gdy cierpiał, nie groził, lecz przekazywał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. W dalszej części tego listu apostoł Piotr pisze, jak właśnie należy postępować. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Czyli przedmiotem powołania, którą nas też Jezus powołuje, jest zemsta, jest rezygnacja z zemsty. Przedmiotem powołania jest rezygnacja z zemsty za doznane przykrości i w pełni taka pozytywna odpowiedź na złe traktowanie ze strony innych. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 24 wersecie czytamy, że Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i idzie za mną. Zaprzeć się samego siebie, wyrzec się samego siebie, czyli takie bycie uczniem oznacza zerwanie wszelkich więzów, które krępują człowieka. Oznacza to radykalną rezygnację z własnych egoistycznych pragnień, a w związku z tym umiejscowienie swojego życia poza własnym ja. Należy podporządkować swoje pragnienia woli Chrystusa. I niesienie krzyża oznacza nie tyle samą śmierć, ale właśnie wszelkie cierpienia ze względu na Jezusa Chrystusa. Czyli nieść krzyż to przyjąć postawę Jezusa jako model życia. I na początku takiej drogi pojawia się zobowiązanie do właśnie wyrzeczenia się siebie. Jezus, wisząc na krzyżu i cierpiąc, nie skupiał się na sobie. Zadbał o swoją matkę, oddając ją pod opiekę swojemu uczniowi Janowi. Na krzyżu, mimo cierpienia, rozmawiał z przestępcą, który wisiał obok. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady, w jednym tłumaczeniu podstępu w ustach jego. Czyli tutaj podkreślona jest bezgrzeszność Jezusa, tak? O czym doskonale wiemy. Jezus był bez grzechu. Nie było u niego ani zdrady, ani podstępu. Apostoł Piotr też w tym samym liście pisze: bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego, od wargi, od mowy zdradliwej. Czyli jakby powiązanie jest grzechu i tej złej mowy, tak? Że tego ma nie być. On, gdy mu złorzeczono, ubliżano, nie odpowiadał złorzeczeniem, nie ubliżał. Gdy cierpiał, nie groził. Ukazana jest więc postawa Chrystusa, która polega na wyzbyciu się jakiejkolwiek chęci rewanżu za doznane przykrości. To mamy postawę Jezusa. A jak jest w naszym życiu? Jak my się zachowujemy? Wydaje mi się, że bardzo często nie chcemy ponosić cierpienia. No, nie lubimy być wyśmiewani, bo nikt nie lubi. Ale czy wtedy, kiedy doznajemy tego cierpienia, atakujemy naszych przeciwników? odbijamy piłeczkę i odpowiadamy, że in aż w pięty pójdzie? Naturalną postawą człowieka jest walczyć o swoje i stawiać na swoim. Ale bardzo często nie do końca właśnie uczciwie. Mamy iść ślady i za przykładem Jezusa. Tamte słowa, które w oryginale zostały użyte, oznaczają słowa, które można porównać na przykład, gdy dziecko uczy się pisać, tak? Że jest wzór i dziecko naśladując uczy się pisać. Na początku to wiadomo, koślawe te słowa, koślawe litery, ale z biegiem czasu nabiera umiejętności i potrafi odwzorować oryginalny tekst, który musi przypisać. Albo można też to porównać do chodzenia po śniegu. Ja jestem góralem. Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego. No i pamiętam z dzieciństwa takie zimy, że nasypało dużo śniegu, nie? No i jak trzeba było... Znaczy akurat mieszkałem nie w centrum wioski, tylko na takich obrzeżach i bardzo rzadko, czy jakby na końcu... Znaczy bardzo rzadko zdarzało się, żeby na czas została odśnieżona droga. No i właśnie mam taki obraz, że no, którędy ja mam iść jako dziecko? No to najpierw idzie jeden z rodziców. A, są ślady, tak? I ja, jak idę? Dokładnie stąpając po śladach mamy czy taty, tak? Więc tak my mamy naśladować właśnie Jezusa. Wchodzić w Jego ślady. No, wracając do tego właśnie omawiania cierpienia, jak Jezus sobie z tym radził? Odpowiedź właśnie jest w naszym tekście. Lecz powierzał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi, czyli Bogu, Ojcu, powierzał wymierzenie sprawiedliwości tym, którzy wyrządzili mu krzywdę. Również w tym liście apostoł Piotr pisze, że Ojciec bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, tak? Czyli mamy to wszystko oddać Bogu, tak? Bóg według swojego uznania, według siebie osądzi każdego, kto czyni jakąś właśnie niesprawiedliwość względem nas. I apostoł Piotr po ukazaniu nam Chrystusa jako tego przykładu do naśladowania przechodzi do omówienia funkcji zbawczej cierpień Chrystusa. Tak? Czyli tutaj mieliśmy cierpienia jako przykład do naśladowania, a następnie Jezus mówi, apostoł Piotr mówi o funkcji zbawczej tych cierpień. Mianowicie pisze tak. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Niesienie grzechów oznacza znoszenie cierpień, które się za nie należą. Niewinny Chrystus znosił cierpienia za grzechy ludzi, ponieważ sam w żadnym przypadku nie zasługiwał na nie. Jego cierpienia miały wartość właśnie zbawczą i wyjednały darowanie grzechów popełnionych przez ludzi. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Jezus poniósł nie tylko okrutną śmierć, ale także haniebną i upokarzającą. Właśnie śmierć na krzyżu to było coś bardzo upokarzającego, właśnie haniebnego. Abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Czyli musi umrzeć nasz grzech, musi umrzeć nasz egoizm, nasza też walka tylko o swoje. To, o czym też wcześniej mówiłem. Jego sińce uleczyły was. Rany uleczyły nas z grzechów. Cierpienie Chrystusa jest dla chrześcijan nie tylko właśnie wzorem do naśladowania, ale także, co też powiedziałem, przyniosło odpuszczenie grzechów i właśnie przywróciło tą właściwą naszą relację z Bogiem. I w ostatnim wersecie bardzo tak ciekawie apostoł Piotr pisze: byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Te zbłąkane owce to może być obraz ludzi, którzy poszukują jakiegoś celu w życiu, jakiegoś lepszego, wygodniejszego życia. Może to ludzie, którzy zagubili się właśnie w życiu, może popadli w jakieś nałogi. Taką zbłąkaną owcą może być na przykład syn marnotrawny z Jezusowej przypowieści, który szukał szczęścia w świecie, a znalazł się w tragicznej sytuacji. Bo kiedy człowiek nawróci się do pasterza i stróża, którym jest Jezus, to wtedy zmieniają się priorytety, widzi się sens i cel życia. To jest też zachęta do tych, którzy nie zaufali jeszcze Jezusowi, aby to uczynić. Może miło jest słuchać muzyki, śpiewu tutaj w kościele, ciekawe i porywające kazania wysłuchiwać, ale jeśli nie oddasz swojego życia Jezusowi i nie poprosisz, aby wybaczył ci grzechy, to nie będziesz zbawiony. A ty, który oddałeś życie Jezusowi, trzymaj się go. Buduj relacje z Nim poprzez modlitwę, poprzez poznawanie Jego woli, poprzez poznawanie Jego woli poprzez czytanie właśnie Jego słowa, poprzez społeczność również z innymi. Podsumowując, Piotr zachęca nas do naśladowania Jezusa, czyli wchodzenia w Jego ślady. Nawet jeśli wiąże się to z cierpieniem, to możemy przetrwać je, oddając sprawiedliwość Bogu. Mamy naśladować Jezusa w cierpieniu, ale też dzięki cierpieniu Jezusa mamy to zbawienie. I pamiętajmy, że Jezus jest naszym pasterzem, który nas prowadzi, i stróżem, który nas pilnuje i opiekuje się nami. Tutaj mógłbym zakończyć, ale jeszcze sobie pozwolę odnieść się trochę do pojęcia pasterza i stróża. Pasterz to po łacinie pastor. A słowo w greckim stróż to episkopos. Episkopos, tak? Czyli biskup, tak? Dlaczego o tym mówię? Możemy porównać wasz zbór jako tą owczarnię, a wy tymi owcami, tak? I tu też była piękna modlitwa, że ciągłość pastorstwa, tak? Dwa tygodnie temu pożegnaliście pastora Michała, ale macie następnego pastora. Więc jesteście, macie to szczęście i błogosławieństwo. Ostatnio przeczytałem, że w Polsce 25 zborów nie ma swoich pastorów. Także pamiętajcie to, że to jest wasze szczęście, to jest wasze błogosławieństwo. Tak tutaj parafrazując, że macie swojego pasterza i stróża, tak? Pastora, który was prowadzi, który was będzie prowadził, i biskupa, czy to był stróż. W Biblii, w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej jest biskup, tak? Czyli, że też stróż, który wami się opiekuje. Także też miło było słyszeć, że też siostra Kinga, tak, modliła się właśnie o błogosławieństwo dla waszego nowego pastora. No i ja też wam na tym miejscu też życzę właśnie Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia, no aby właśnie też wasza wiara wzrastała, poznawanie woli Bożej. Niech was Bóg prowadzi.